Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Dane GUS-u potwierdzają, że gospodarka plus jest faktem, powiedziała premier Beata Szydło. Przypomniała, że rząd od półtora roku realizuje ambitny, kompleksowy projekt mający rozbudzić polską gospodarkę. Premier zwróciła też uwagę na pracowitość Polaków. Prezes Rady Ministrów wymieniła 5 wskaźników, które, jak podkreśliła, potwierdzają, że gospodarka rozwija się coraz szybciej, a polskim rodzinom żyje się lepiej. O 11,1% wzrosła produkcja przemysłowa w marcu tego roku, licząc rok do roku. O 9,7% wzrosła sprzedaż detaliczna w skali roku. 17,9% o tyle wzrosła produkcja budowlana. O 5,9% wzrosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,2%.
Te wyniki są możliwe dzięki wprowadzonym przez nas projektom prorozwojowym, zmianom ustawowym, które pomagają przedsiębiorcom, ale przede wszystkim są efektem pracy i zaangażowania Polaków i to przede wszystkim przedsiębiorcom należą się podziękowania. Właśnie przedsiębiorczość, rzetelność, pracowitość Polaków są głównym motorem coraz bardziej dynamicznej polskiej gospodarki. I za to bardzo serdecznie chcę podziękować.
Premier Beata Szydło zapowiedziała, że w niedzielę wraz z kanclerz Niemiec Angelą Merkel otworzy targi w Hanowerze. Podkreśliła, że Polska po raz pierwszy jest oficjalnym partnerem tego wydarzenia. W jej ocenie pokazuje to, że jesteśmy liczącą się gospodarką. Rodziny 12 ofiar totalitaryzmów otrzymały noty identyfikacyjne swoich bliskich. Uroczystość z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się w Pałacu Prezydenckim. W ceremonii oprócz krewnych ofiar wzięli udział także między innymi prezes IPN dr Jarosław Szarek, przedstawiciele MON i wojska. To ważny moment w historii, w którym państwo może pochylić głowę przed swoimi bohaterami, mówił podczas uroczystości prezydent Polski Andrzej Duda.
Dzisiaj pochylamy głowę przed ich godnością i oddajemy im honor. I oddajemy ich w jakimś sensie w państwa ręce. I w pewnym sensie w związku z tym można powiedzieć, że to nie jest dzień żałoby, tylko to jest dzień może nie radosny, ale w jakimś ujęciu dla mnie jako prezydenta jest to dzień spełnienia. Spełnienia obowiązku przez państwo. Przez państwo polskie, które w ten sposób pokazuje, że jest prawdziwie wolne, prawdziwie niepodległe, że prawdziwie rozumie, co to znaczy jego interes. Interes bezpieczeństwa w związku z tym polskiego państwa, polskich obywateli, interes wynikający ze służby dla Rzeczypospolitej.
Noty identyfikacyjne otrzymały rodziny między innymi Stanisława Biziora, pseudonim Śmigło, podpułkownika Stefana Długołęckiego i Czesława Dumy, pseudonim Nieznany. Zidentyfikowane przez IPN szczątki ofiar zostały wydobyte w toku prac archeologiczno-ekshumacyjnych prowadzonych od 2012 roku. Badania DNA przeprowadzali genetycy między innymi ze Szczecina, Wrocławia i Lublina. Platforma Obywatelska chce odwołania ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Partia Grzegorza Schetyny złożyła w Sejmie wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON-u.
Platforma argumentuje, że działania Antoniego Macierewicza obniżają bezpieczeństwo Polaków. Zdaniem PO chodzi m.in. o odejścia z armii wysokich rangą żołnierzy. Partia Grzegorza Schetyny winą za tę sytuację obarcza właśnie ministra Antoniego Macierewicza. Jednocześnie Platforma zarzuca szefowi MON-u wywoływanie kolejnych skandali. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość odpowiada. Do dymisji nie dojdzie, bo Antoni Macierewicz to minister sprawny, realizujący konsekwentnie swoje zadania. Senator Jan Maria Jackowski wskazuje, że na dymisji szefa MON-u może zależeć nie tylko rodzimej opozycji.
Musimy też pamiętać, że są różne ośrodki dywersji zagranicznej, którym zależy na tym, żeby osłabiać ten ogromny program modernizacji polskiej armii, który jest obecnie realizowany przez rząd pani premier Beaty Szydło. I być może podsycanie atmosfery i klimatu nagonki na pana ministra Macierewicza w jakimś sensie ma również źródło w tych ośrodkach.
Premier Beata Szydło zapewniła, że nie rozważa dymisji obecnego ministra obrony narodowej. Platforma już raz wnioskowała o odwołanie Antoniego Macierewicza. Miało to miejsce w lipcu 2016 roku. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska.
Agencja S&P potwierdziła rating Polski na poziomie BBB+. Perspektywa ratingu jest stabilna. pilna. W komunikacie wskazano, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego w bieżącym roku uchroni finanse polskiego rządu przed znaczącym pogorszeniem. Jak zauważono, będzie tak mimo istotnych wydatków socjalnych, obniżenia wieku emerytalnego oraz niepewności politycznej. Agencja podała, że może podwyższyć ratingi, jeżeli Polska osiągnie trwałą poprawę salda zewnętrznego, prowadzącą do trwałej redukcji długu zewnętrznego netto, czy szybciej obniży się deficyt budżetowy. Taki obrót sprawy nie dziwi doktora Mariana Szołuchy, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, podkreśla, że jest to potwierdzenie dobrej kondycji polskiej gospodarki.
Wszystkie i prognozy na najbliższe miesiące oraz lata, te polskie, międzynarodowe, rządowe, pozarządowe, rosną, jeśli chodzi o przewidywanie najważniejszych danych makroekonomicznych, w tym wzrostu PKB. I twarde dane publikowane, czy to przez Ministerstwo Finansów, czy to przez Główny Urząd Statystyczny, także są coraz lepsze. Przypomnę o danych takich jak produkcja przemysłowa sprzed kilku dni, jak rosnące wynagrodzenia, tak w ujęciu nominalnym i realnym, jak spadająca, pomimo niesprzyjającej temu ciągle pory roku, stopa bezrobocia i wielu innych. Pokazują się także wskaźniki społeczne, jak wzrost urodzeń młodych Polaków, jak choćby spadek poziomu ubóstwa w naszym kraju.
W grudniu S&P podniosła perspektywę ratingu Polski do stabilnej z negatywnej. Najbliższe przeglądy oceny zdolności kredytowej Polski przedstawią agencje 12 maja Moody's, a 7 lipca Fitch. Szefowie mediów publicznych będą mogli rozwiązać umowę z dziennikarzami związanymi ze służbami PRL. Umożliwi to uchwała Rady Mediów Narodowych, przyjęcia której chce poseł Joanna Lichocka. Stanowisko Rady zawarte w uchwale miałoby być zaleceniem dla szefów mediów publicznych, by rozważyli zwolnienia osób, co do których udokumentowano, że współpracowali z komunistycznymi służbami. Opinii publicznej w mediach nie mogą kształtować byli esbecy i ich współpracownicy, których szkolono do dezinformacji, mówi poseł Joanna Lichocka, członek Rady Mediów Narodowych.
Wydaje mi się, że to jest taka oczywista oczywistość. Powiedzieć głośno, że jest taka zasada, że w mediach narodowych, w mediach publicznych nie mogą pracować byli esbecy, byli współpracownicy służb specjalnych, szkoleni do dezinformacji, do kłamania, do czynienia zła. I zarówno pracownicy, jak i współpracownicy takich służb specjalnych nie mają pracy w mediach publicznych w niektórych krajach postkomunistycznych natychmiast po przewrocie wolnościowym w 1989-1990 roku. Taką zasadę wprowadzono w Czechach, taką zasadę wprowadzono w byłym NRD. U nas tej zasady nie wprowadzono.
W myśl przyjętej w 1997 roku ustawy obowiązek lustracji objął prezydenta, parlamentarzystów, osoby pełniące kierownicze stanowiska państwowe, sędziów, prokuratorów i adwokatów, a także szefów mediów publicznych. W 2007 roku ustanowiono, że sprawdzeniu mieli podlegać też między innymi nielustrowani przedtem naukowcy, dziennikarze i właściciele mediów. W maju 2007 roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował między innymi lustrację ogółu dziennikarzy i naukowców. Zapisy dotyczące lustracji dziennikarzy pojawiły się ponownie w ubiegłym roku w projekcie tzw. dużej ustawy medialnej. Ustawa nie została jednak uchwalona. Proponowaną uchwałą Rada Mediów Narodowych zajmie się w najbliższą środę. Rząd chce, aby Polska była wolna od GMO. W piątek na posiedzeniu połączonych Komisji Środowiska i Rolnictwa odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych. Projekt krytykuje część organizacji, a także Kukiz 15. Minister środowiska Jan Szyszko przypomniał, że to poprzedni rząd dopuścił do obrotu wszystkie nasiona genetycznie modyfikowane w Unii Europejskiej. Szef resortu zwrócił uwagę, że do Polski w sposób niekontrolowany napływają dziś miliony ton śruty i nasion genetycznie modyfikowanych, które są przeznaczane na pasze. Minister Jan Szyszko wyraził zadowolenie, że wszystkie strony opowiadają się przeciwko GMO.
Cieszę się do tego, że tak dużo osób i tak dużo organizacji jest zainteresowanych genetycznie modyfikowanymi organizmami i tak dużo osób jest zdecydowanymi przeciwnikami tego, aby w Polsce genetycznie modyfikowane organizmy były nie tylko uwalniane w formie upraw, ale również aby były używane jako źródło pasz i żywności. To jest wielkie wyzwanie i mogę Państwu powiedzieć, że liczę na to, że jest to początek odbudowy tej sytuacji, że Polska zgodnie z prawem, bo taki jest wyrok również Unii Europejskiej, a dokładnie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, że Polska będzie wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów.
Procedowana ustawa ma zmienić dotychczasowe prawo, które dopuszcza niekontrolowany obrót materiałem genetycznie modyfikowanym. Projekt krytykują posłowie Kukiz 15. W ich ocenie politycy PiS mówią o ochronie Polski przed GMO, a w projekcie dopuszczone jest istnienie stref upraw GMO. Nawet kilka miliardów złotych straciłaby Polska na zakupie francuskich karakali. O niekorzystnych warunkach kontraktu wynegocjowanego przez rząd PO-PSL z koncernem Airbus Helicopters napisał Nasz Dziennik. Dziennikarze porównali polską umowę do tej, jaką Francuzi zawarli z Brazylią. Tamtejsze siły zbrojne kupiły 50 śmigłowców. Francuzi chcieli początkowo otrzymać za maszynę ponad 10 miliardów złotych. Ostatecznie wydali około 7,5 do 8 miliardów złotych. Tymczasem rząd koalicji PO-PSL wynegocjował za 50 śmigłowców typu Caracal kwotę 13 miliardów złotych. Poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony, zwrócił uwagę, że przetarg przeprowadzano w sposób niejasny. Przypomniał także kontrowersje dotyczące serwisowania maszyn.
Gdybyśmy kupili właśnie Caracale, to ten serwis w większości byłby realizowany za polskie pieniądze, za pieniądze polskich podatników we Francji. Także to jeszcze dodatkowo by obciążało. To był wyjątkowo zły kontrakt, nie tylko dla sił zbrojnych, chociaż może przede wszystkim dla polskiego przemysłu, dla polskiego podatnika, dla budżetu państwa. To był po prostu szkodliwy kontrakt.
Według naszego dziennika o fiasku kontraktu na dostawę śmigłowców Caracal przesądził brak umowy offsetowej. Wartość offsetu dla Brazylii była wyższa niż w Polsce. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Nic nie powstrzyma niedzielnych wyborów, oświadczył premier Francji Bernard Cazeneuve, odnosząc się do czwartkowego zamachu w Paryżu. Zapewnił, że rząd i siły bezpieczeństwa są w pełnej mobilizacji. W pobliżu pól elizejskich doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął jeden policjant. Rannych zostało dwóch innych funkcjonariuszy i jeden przechodzień. Do ataku przyznało się tzw. państwo islamskie. Wcześniej dżihadyści zapowiadali, że będą dokonywać zamachów przed wyborami prezydenckimi we Francji, które odbędą się już w niedzielę. To jednak, jak zapewnia francuski premier, nie wpłynie na decyzję o przesunięciu terminu głosowania. Wstrzymanie wyborów byłoby sukcesem tzw. państwa islamskiego, mówi profesor Mieczysław Ryba, politolog.
Gdyby zmieniono datę wyborów, to państwo islamskie ogłosiłoby ogromny sukces, więc tego zrobić prezydent nie mógł. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę wpływ tego, co się dzieje we Francji w kontekście zamachów terrorystycznych, to jestem przekonany, że ten zamach, jak i inne, będą miały bezpośrednie znaczenie i wpływ na wynik tychże wyborów. Pamiętajmy, że jest ogromna rzesza ludzi niezdecydowanych, a brak poczucia bezpieczeństwa, strach może w sposób znaczący na ten wynik wpłynąć. To się łączy też z katastrofalną cały czas polityką Unii Europejskiej, która nie widzi problemu w imigrantach, zagrożenia islamskiego. To się łączy z polityką lewicowego rządu we Francji, który postępuje podobnie.
Zdaniem politologa celem zamachu jest nie tylko chęć destabilizacji Francji, ale i całej Europy. Tak zwane państwo islamskie twierdzi, że sprawcą strzelaniny jest obywatel Belgii. Według belgijskiej prokuratury federalnej nic nie wskazuje, by napastnikiem był obywatel tego kraju. Tożsamość sprawcy nie została jeszcze potwierdzona. Szef belgijskiego MSW poinformował w telewizji, że zamachowiec był Francuzem. Chcielibyśmy upewnić naszych polskich sojuszników, że stoimy ramię w ramię z nimi i że podzielamy obawy Polski dotyczące agresji rosyjskiej, powiedział przewodniczący Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Paul Ryan. W piątek odwiedził on Warszawę, gdzie spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz z premier Beatą Szydło. Głównymi tematami rozmów były m.in. relacje dwustronne między Polską a Stanami Zjednoczonymi, wzmocnienie bezpieczeństwa Europy i aktualna sytuacja w regionie. W swoim oświadczeniu Paul Ryan podkreślił, że reprezentuje Kongres Stanów Zjednoczonych jako szef delegacji łączącej obie partie. Dziękował Polsce za to, że jest liderem wśród państw członkowskich NATO i wspiera Stany Zjednoczone w ramach działań sojuszu. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika Sulecka.